A dowodem na to, że jesteście nią zainteresowani, jest to, że przychodzicie, by słuchać dalszego ciągu wykładów na temat właśnie tej, jak już powiedział mój przedmówca, tajemniczej, ale niosącej błogosławieństwo tym, którzy ją czytają. Dzisiaj rozpoczniemy rozważanie rozdziału 6. Proszę otwórzcie Apokalipsę, objawienie świętego Jana, rozdział szósty. I z rozdziału 6 przeczytamy, czy w rozdziale 6 przeczytamy tylko dwa pierwsze wiersze. I najprawdopodobniej dzisiejszy czas i najprawdopodobniej kolejny wieczór, a więc przyszłą środę, tym dwom wierszom poświęcimy. A więc Apokalipsa, objawienie świętego Jana, rozdział 6, dwa pierwsze wiersze. Czytamy. I widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący: chodź. I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. Omówiliśmy do tej pory pięć pierwszych rozdziałów. I zwróćcie uwagę, że trzy pierwsze rozdziały Jan opisywał, będąc na ziemi. Konkretnie na wyspie Patmos. Tam Pan mu objawił, gdy był na wyspie Patmos, co się będzie wydarzyć. A więc pierwsze trzy rozdziały Jan opisuje, będąc na wyspie Patmos, na ziemi. Kolejne dwa rozdziały, rozdział 4 i 5, Jan opisuje, nie będąc już na ziemi, jak mówiliśmy, będąc w niebie. Czwarty bowiem rozdział powiada, że Jan zobaczył otwarte drzwi i usłyszał wezwanie, by wstąpił przez te otwarte drzwi. I gdy wszedł przez te otwarte drzwi, oglądał w rozdziale 4 i 5 to, co jest w niebie. A więc oglądał zorganizowanie nieba. Pamiętacie, mówiliśmy o tronie, o tym tronie, który stał w sali tronowej. Mówiliśmy o 24 tronach, pomniejszych stojących wokół tego dużego tronu. I mówiliśmy o dalszych rzeczach, o tym, co Jan zobaczył, gdy znajdował się w niebie. I ten fragment pobytu Jana w niebie zakończył się, czy jak gdyby zawiera w sobie dość dramatyczny moment. Bo to zobaczył on w ręku tego, który siedział na tronie, księgę zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. I doszedł do wniosku, zrozumiał, że nikt tej księgi otworzyć nie może. Rozpłakał się więc biedny starzec. I wtedy jeden ze starców poinformował go, by nie płakał. Prosił go albo pocieszył go, by nie płakał, bo jest ktoś, kto jest godzien i kto może otworzyć tę księgę. Tym kimś okazał się oczywiście Baranek Boży, Jezus Chrystus. Bo Jezus Chrystus występuje bardzo często pod symbolem Baranka Bożego. Szósty rozdział, albo inaczej, od 6 do 19 rozdziału Jan zaczyna opisywać to, co widział z nieba, co się wydarzało na ziemi. A więc już nie to, co się dzieje na niebie, ale z nieba zobaczył, co się wydarza na ziemi. Od 6 do 19 rozdziału to jest opis wydarzeń na ziemi. Nie wiem, czy mogę zaryzykować taką oto myśl, bo przecież mówiłem już tu parokrotnie, że Jan jest reprezentantem Kościoła, że Jan reprezentuje Kościół, jest fundamentem Kościoła, jest apostołem Kościoła. A zatem jak gdyby w nim w sposób symboliczny znajduje się Kościół, to znaczy on w sposób symboliczny reprezentuje Kościół, będąc w niebie. Nie wiem więc, ponieważ nie ma na to stuprocentowych dowodów, czy mogę zaryzykować twierdzenie, że również Kościół, gdy się znajdzie w niebie, będzie oglądał to, co się będzie wydarzać na ziemi po jego wstąpieniu. A więc po wstąpieniu Kościoła do nieba, jeśli Jan jest jego reprezentantem i widzi z nieba, co się wydarza na ziemi, to można zaryzykować twierdzenie, że również Kościół, którego symbolem jest Jan, będzie widział, co się będzie wydarzać na ziemi. Jeśli tak by to rzeczy samej było, to bracia i siostry będziemy z nieba patrzeć na to, co się na ziemi będzie wydarzać. Bo Jan widział te wydarzenia, które się rozgrywały na ziemi. A na ziemi, po zabraniu Kościoła, trzeba sobie od razu na wstępie o tym powiedzieć. A na ziemi, po zabraniu Kościoła, wydarzać się będą rzeczy niesamowite. Niesamowitość tych rzeczy polegać będzie na dramatach, na dramaturgii tego, co się będzie po zabraniu Kościoła dziać. Bo rzeczywiście po zabraniu Kościoła ziemia znajdzie się w jednym wielkim zamieszaniu, chaosie i cierpieniu. Wystarczy, że wspomnę może tylko, że właśnie po zabraniu Kościoła nastąpi krótki co prawda, zaledwie 7-dniowy, to znaczy symbolicznie 7 lat, trwający tak zwany wielki ucisk. Ale o tym będziemy jeszcze mówić być może później, to znaczy będziemy mówić w przyszłą środę. A więc po zabraniu Kościoła zaczną się na ziemi rozgrywać sceny dramatyczne, chciałoby się powiedzieć mrożące krew w żyłach. I oto Kościół, powiadam, nie potrafię tego udowodnić biblijnie i nikt tego nie potrafi udowodnić biblijnie, i Kościół być może będzie to wszystko oglądał. Być może Kościół będzie to oglądał choćby po to, żeby się zdobyć na jeszcze większą wdzięczność, że uniknął tych dramatów. Że przecież i ty, i ja mogliśmy tam w tym straszliwym piekle być. Ale Bóg okazał nam łaskę. I może właśnie po to będziemy to oglądać, aby nasza twarz promieniała wdzięcznością, że znaleźliśmy łaskę w oczach Boga. No bo wyobraźcie sobie, pewnie to samo było i w sercu Noego. Przecież Noe, gdy wyszedł z arki, cóż widział? Straszliwe spustoszenie na kuli ziemskiej, na obliczu ziemi. Cóż więc mogło wtedy pojawić się w jego sercu? Wdzięczność. Tak, i tę wdzięczność Noe wyraził, budując ołtarz i składając ofiarę. Czego nie czytamy wcześniej. Teraz dopiero wyzwolona została chwała w jego sercu, gdy zobaczył, czego uniknął. A przecież także i on tam mógł być. A przecież i jego rodzina tam się mogła znaleźć. A zatem wdzięczność wypłynęła z jego serca. Nie wiem, co czuł Lot. Gdy uszedł śmierci w Sodomie i Gomorze. bo Biblia tego nie mówi. A zatem wracając do naszej myśli, prawdopodobnie Bóg, może nie w całości, bo byłoby to zbyt dramatyczne, ale może w jakiejś części pozwoli Kościołowi zobaczyć, czego uniknął, by wyzwolona została chwała i wdzięczność dla Boga. Bo musimy, bracia i siostry, pamiętać i być świadomi, że wzięcie Kościoła spowoduje niesamowite zmiany na ziemi. Po pierwsze, musimy być świadomi, że zabranie Kościoła spowoduje zniknięcie milionów ludzi. I to w jednej chwili, w okamgnieniu. Greckie słowo, którego tutaj panu Paweł użył, że w okamgnieniu zostaniemy zabrani, to harpazo, nagle, raptownie, tak jak mrugnięcie żrenicy. A więc nagle, gwałtownie zniknie miliony ludzi. Pan Jezus usiłował to trochę uszczegółowić. I pamiętacie, co mówił w tych swoich rozdziałach eschatologicznym 24 i 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. Pan Jezus mówi tak, dwie osoby będą szły polem, będą z sobą rozmawiać, dzielić się wiadomościami, rozmawiać o czymś. I nagle ta jedna odwróci głowę, żeby coś tej drugiej przekazać, a tej drugiej nie ma. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Dalej Pan Jezus, opisując dramaturgię tego wydarzenia, powiada, że dwie osoby mleć będą w żarnach. Na żarnach. Nieznany dzisiaj przyrząd do mielenia mąki. Ale kto kiedykolwiek się zajmował mieleniem mąki na żarnach, ten wie, że te dwie osoby stoją bardzo blisko siebie. Trzymają nawet ręka koło ręki, by wspólnie poruszać kamieniem, tym kamieniem, który ściera ziarno na mąkę. I oto nagle ta druga osoba zniknęła, nie ma jej. Pan Jezus dalej, kontynuując tę myśl, powiada, że dwie osoby, mąż z żoną, a może matka z dziećmi, dwie osoby spać będą na tym samym łożu. Na jednym łożu. I nagle jedna zostanie wzięta, druga zostawiona. Możemy uruchomić naszą wyobraźnię i wyobrazić sobie, co się będzie wydarzyć. Bo przecież wierzącymi ludźmi są piloci, za sterami potężnych odrzutowców. Co się wtedy wydarzy, gdy nagle pilot będzie miał skróconą drogę i zostanie zabrany? Co się wydarzy? Co się wydarzy z kierowcą wierzącym, czy nie z kierowcą, a z pasażerami autobusu, który prowadzi wierzący człowiek? Nagle za kierownicą nie ma nikogo, a autobus pędzi. Jeśli jeszcze to będzie w Bielsku, gdzie górzysty jest teren. Możemy sobie wyobrazić, co będzie z pociągiem prowadzonym przez wierzącego maszynistę. Możemy snuć różne wyobrażenia. Z całą pewnością będzie to dzień, jak powiada Stary Testament, dzień płaczu i narzekania. Będzie to dzień cierpienia. Z całą pewnością. Będzie to niezwykle dramatyczny dzień. Ile ludzi zginie na skutek wypadków spowodowanych przez zabranie wierzących, tego nikt nie jest w stanie powiedzieć. Fakt jest faktem, że wierzący ludzie, Kościół zostanie zabrany. Miliony ludzi zostanie zabranych. Znikną zbiór, znikną z kopalń, znikną z różnych innych miejsc. O, będzie miał diabeł mnóstwo pracy, żeby wytłumaczyć tym, którzy pozostali, co się wydarzyło. Ale on znajdzie wytłumaczenie. Bo przecież znalazł wytłumaczenie nawet na fakt, że Chrystus zmartwychwstał. Znalazł czy nie znalazł? Znalazł. Uczniowie go ukradli. Zapytać bym chciał tych żołnierzy, którzy pilnowali grobu i którzy twierdzili, udowadniali, że gdy oni spali, to uczniowie przyszli i Chrystusa ukradli. Zapytać bym ich chciał, skąd możecie wiedzieć, że to uczniowie go ukradli, skoro wyście spali? Ale świat w to uwierzył. Jedną z teorii jest to, że uczniowie go ukradli, bo tak powiedzieli żołnierze. Świat, niewierzący ludzie potrafią uwierzyć w każde głupstwo, byle tylko uspokoić swoje w jakiś sposób sumienie. I tu także. Coś im diabeł podsunie i oni w to uwierzą. Ale to nie zmieni postaci rzeczy. Kościół zostanie zabrany. Zniknie miliony, miliony ludzi i to w jednej chwili. Będzie więc to czas katastrof i niepokoju. Być może wybuchną pożary. Inne katastrofy. Dalej. W związku z tym przechodzę teraz na bardziej duchową stronę. W związku z tym, że Kościół został zabrany, już jest w niebie, wszedł przez otwarte drzwi, o czym czytaliśmy w 4 rozdziale. W związku z tym zniknie z tej ziemi coś, a wy się domyślacie, co mam na myśli. Zniknie z tej ziemi zapora. Zniknie z tej ziemi, że użyję nazewnictwa wypowiedzianego przez Pana Jezusa, zniknie światło świata. Zniknie sól tej ziemi. Warto tutaj sięgnąć po drugi list Pawła do Tesaloniczan. Drugi list Pawła do Tesaloniczan, w rozdziale 2, w wierszu 7, Paweł pisze tak. Nie wiem, czy to jest rzucane. Jeśli tak, to proszę o wyświetlenie drugiego listu Pawła do Tesaloniczan, 2 rozdział, 7 wiersz. Poczekamy chwilę. I Paweł twierdzi, albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. O kim Paweł tu mówi? O Kościele. Bo któż jest światłością tego świata, która rozświeca mroki? Gdy Jezus był na tej ziemi, mówił, ja jestem światłością świata. Ale w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale powiedział, wy jesteście światłością świata. A więc wróg, diabeł, usiłuje, robi wszystko, co może, a im bliższe jest przyjście Pana Jezusa Chrystusa, tym większy czyni wysiłek, ponieważ jak mówi Apokalipsa 12 rozdział, wie, że krótki ma czas, robi wszystko wraz ze swoimi kohortami demonicznymi, aby zalać ten świat ciemnością. Aby świat znalazł się w ciemności i wykonywał uczynki ciemności. Aby powszechne były morderstwa, gwałty. A przecież chyba wszyscy słyszeliście, a jeśli nie, to przynajmniej niektórzy z was, co się wydarzyło w Polsce w ostatnich dni, 2 czy 3 dniach. Ojciec zgwałcił swoją córkę, spłodził z nią 2 dzieci. Kazał córce zostawić te dzieci w szpitalu. Rozpoczął, gdy miała lat 15. To się w głowie nie mieści. To jest, ale to jest to, co wyszło na jaw. A ile jest innych przypadków, o których nie wiemy? A ile jest tragedii za zamkniętymi drzwiami? Tego nie wiemy. Straszne. Straszne. Co chwilę słyszymy o kolejnej i o kolejnej ohydnej rzeczy. Już nie gdzieś tam w Wiedniu, w Australii, ale już w Polsce. W chrześcijańskim zdawałoby się kraju. No nie mam chyba potrzeby o tym mówić, ponieważ żyjemy wszyscy na tej samej ziemi i wszyscy widzimy, oglądamy, słyszymy. I co możemy powiedzieć? Że z każdym rokiem ta ciemność gęstnieje. Staje się coraz bardziej gęstsza. Ludzie są wyzbyci niejako wszelkich zasad moralnych. Już nie mówię o tym, że homoseksualiści, lesbijki domagają się swoich praw i wszyscy się ich boją. I spróbujcie cokolwiek powiedzieć przeciwko temu zboczeniu, a możecie się znaleźć w więzieniu. Bo wkrótce będą mieli więcej praw niż ci, którzy żyją tak, jak żyć powinni. Po Bożemu, tak jak mówi Biblia. Jeden z pastorów, już kiedyś wam o tym mówiłem, w Szwecji, odsiedział swoje 3 miesiące za to, że powiedział to, co ja przed chwilą powiedziałem. A zatem, widzicie, to gęstnieje, rzeczywiście gęstnieje. Rozwydrzenie. Kiedyś się mówiło, że obyś cudze dzieci uczył. Nie wiem, dlaczego wtedy narzekano. Dobrze by było, żeby ci, którzy to hasło wymyślili przed laty, dzisiaj dzieci uczyli. Bo przecież dzisiaj to jest chyba jeden z najbardziej trudnych zawodów. Być nauczycielem, pedagogiem. Bo tak rozwydrzona jest młodzież. Tak rozwydrzone jest to pokolenie, które po nas przyjdzie. Dobrze, że nas już nie będzie. Niesamowite rozprężenie. A więc tajemna moc nieprawości już działa. Ale jaki sposób ona działa? Tajemnie, ukrycie. Ciągle nie jest to w pełni, nie ma na to w pełni przyzwolenia. Działa gdzieś tam, jakbyśmy powiedzieli, pod korcem, pod przykryciem. Nie może w pełni manifestować całej swojej rozpusty i wszystkiego innego. Nie może w pełni. Dlaczego? No bo jest ktoś, kto się temu sprzeciwia. Tak jak czytaliśmy, tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóty, to znaczy skryta, zakamuflowana, w jakiś sposób ograniczana dopóty, tak długo, dotąd, dopóki ten, który teraz ją powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A kogo ma na myśli Paweł, mówiąc, że powstrzymuje? Ma na myśli światłość, która nie pozwala, by mrok stężał. Za bardzo stężał. Sól, która zapobiega zgniliźnie. A więc w jakimś tam stopniu Kościół, choć wywierany jest na niego coraz większy nacisk, większa presja, nie pozwala tajemnej mocy nieprawości działać w całej pełni, rozwinąć w pełni skrzydła. Kościół się temu sprzeciwia. Nie pozwala. Tak, to prawda, że może nawet nie jesteśmy tego w pełni świadomi, ale poprzez nasze modlitwy, poprzez naszą obecność powstrzymujemy, neutralizujemy te wylewy piekła. Ale tak jak mówiliśmy na wstępie, nadejdzie moment zabrania Kościoła i wtedy ta tama, która nie dopuszczała, nie pozwalała za szeroko rozlać się odmętom nieprawości, tama zostanie usunięta, zburzona, to znaczy zabrana, usunięta z tej ziemi, Kościół zostanie zabrany, a wtedy ten dziki zwierz, te moce demoniczne, rozpusty, grzechu w całej pełni rozleją się po tym świecie. A więc stanie się, nastąpi bezprecedensowe rozprężenie, nastąpi bezprecedensowy upadek moralny. Można spokojnie powiedzieć, świat znajdzie się w takim miejscu, gdzie nie będzie żadnego porządku. Chaos, zamieszanie, rozpusta, niewyobrażalna rozpusta, niewyobrażalna rozwiązłość. No a przy tym dramaty wielu ludzi. Dramaty tych, którzy, powiedzmy sobie, jak już mówiłem, w takich czy innych okolicznościach na skutek zabrania Kościoła zginęli, ale także dramaty tych, którzy dzisiaj słuchają z ust braci, sióstr, ojców, matek, słuchają poselstwa Ewangelii. Niejednemu synowi matka przecież tłumaczy od wielu, wielu lat: synu, nawróć się, uwierz, przyjmij Jezusa. Ileż matek gorliwie modli się o swoje dzieci, tłumacząc swoim dzieciom, by się nawróciły. Iluż mężów robi to w stosunku do swoich żon, a żon w stosunku do swoich mężów. A ilu wierzących ludzi żyje na pograniczu świat i świętość. I oto przyjście Chrystusa sprawi także dramat i w życiu tych ludzi. Na czym ten dramat będzie polegał? No bo nagle ten dzisiaj lekkomyślny, nieodpowiedzialny syn, który wybiera raczej wszystko inne niż wiarę w Chrystusa Jezusa, uświadomi sobie, a jednak ten mój ojciec miał rację. Bo przecież wieczorem położył się spać, a rano go nie ma. Otworzy być może, puści radio, otworzy, włączy telewizor i usłyszy pierwszą wiadomość ze świata. Nie potrafią jeszcze nasi naukowcy wytłumaczyć, choć badają i wkrótce podadzą komunikat, ale jacyś kosmici, jakieś UFO, miliony ludzi zabrało z tej ziemi. I to, co jest najdziwniejsze, to zabrali tych fanatyków. Może to i dobrze, uwolnili świat z ich obecności. A więc nagle ten syn uzmysłowi sobie, że przegrał. Nagle ta córka uświadomi sobie, że mama już jej śniadania nie zrobi, bo mamy już nie ma. Będzie biegać od pokoju do pokoju, od sąsiadki do sąsiadki w poszukiwaniu, ale nadziei nie będzie, nikt nic nie wie. I takich dramatów no będzie miliony, tak jak miliony osób zostanie zabranych, tych dramatów będzie miliony. Może wreszcie też i ten mąż coś do niego trafi, coś mu zaświta, coś zakołaczy w jego sercu. No ale cóż wtedy pozostanie? Pozostanie tylko rozpacz. Jaki ja byłem głupi. Jaki ja byłem nierozsądny. Ileż nierozsądku było we mnie, skoro chciałem żyć jedną nogą w świecie, a drugą nogą w kościele. I co ja teraz pocznę? To jest trudne do wyobrażenia sobie. jaki nastąpi chaos, jakie będzie miało miejsce zamieszanie, ile łez będzie wylanych, ile dramatów się wydarzy, ile pożarów wybuchnie i tak dalej, słowem, świat stanie w obliczu niezwykłej katastrofy. Nic więc dziwnego, chyba nie zdziwimy się, że w świetle tego, w tej sytuacji świat zacznie się, przywódcy zaczną się, świat zacznie się rozpaczliwie rozglądać za kimś, kto by wskazał kierunek wyjścia z tego chaosu. Za kimś, kto powiedziałby, to i to będziemy robić, tak i tak będziemy robić, żeby jakoś zapanować nad tym nieszczęściem, nad tym chaosem. Dość kradzieży, bo widzicie, to jest też u człowieka charakterystyczne, że wtedy, gdy inni przeżywają tragedię, drudzy ten moment wykorzystują, by się wzbogacić. Przecież słyszeliśmy, że po przejściu pierwszego huraganu w Ameryce, Katrina, jedni ratowali życie, a drudzy okradali ich dobytek. I tak to zawsze ma miejsce. I teraz też tak będzie, że ci bez sumienia, wyzuci z sumienia, widząc, co się dzieje, no będą chcieli się nagrabić jak najwięcej. Nagromadzić jak najwięcej. No i w związku z tym zajdzie absolutnie konieczność znalezienia jakiegoś sposobu wyjścia z tej sytuacji. Tym bardziej, że być może niektórzy wierzący prezydenci zostaną zabrani. Najwyżsi rangą dowódcy wojskowi zostaną zabrani. Bo przecież to też, są też wśród nich wierzący ludzie. I wówczas to, domyślacie się już, o czym chcę mówić, wówczas to ni stąd, ni zowąd, to znaczy nie tak ni stąd, ni zowąd, bo to jest wszystko zaplanowane, zaprogramowane, bo to jest wszystko, jak powiedziałem, zapisane już od czasów nawet Daniela proroka. Ni stąd, ni zowąd pojawi się przywódca czy kandydat na przywódcę. Istota niezwykle inteligentna. Człowiek, który swoimi programami, swoimi propozycjami jak gdyby wskaże światu i bezradnym przywódcom tego świata kierunek, reformę. Co mają robić? Co mamy robić? Co będziemy robić? Co powinniśmy robić, aby powstrzymać pędzący w chaos jeszcze większy ten świat? Aby dać tym, którzy pozostali na tej ziemi, pozostałym ludziom jakąś nadzieję, jakąś iskierkę nadziei. A więc pojawi się jakaś istota. Istota, która, jak powiedziałem, wyjdzie z pewnymi propozycjami. I co się dalej okazuje? Okazuje się, będziemy o tym mówić, gdy będziemy rozważać rozdział 13 Apokalipsy, bo tam jest to w sposób szczegółowy przedstawione. Świat uzna tego kogoś za wybawcę, za wybawiciela. Skoro masz program, skoro masz wizję, skoro wiesz, jak to zrobić, dajemy ci pełnomocnictwo. Dajemy ci prawo. Czynimy cię swoim przywódcą, czynimy cię swoim liderem. Rób, prowadź. Biblia także o tej postaci wspomina. Ale zupełnie inaczej Biblia patrzy na tę postać, niż patrzeć na nią będą ludzie. Otwórzcie jeszcze raz drugi list Pawła do Tesaloniczan, drugi rozdział, wiersz trzeci. Wiersz trzeci i czwarty. Zobaczcie, jak nazywa Biblia tego przywódcy, który się pojawi po zabraniu Kościoła w momencie największego kryzysu na tym świecie. Czytamy tak. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwiej, tu chodzi o przyjście Pana z Kościołem, bo nie nastanie pierwiej, zanim nie przyjdzie odstępstwo, to, o którym mówiliśmy, i nie objawi się człowiek, jak go Biblia nazywa, tego wybawcę, tego lidera, tego przywódcę, któremu świat bezgranicznie zaufa, człowiekiem niegodziwości. Dalej, synem zatracenia. Dalej, przeciwnikiem, który się wynosi ponad Boga. Jeszcze w innym miejscu Biblia nazywa go człowiekiem grzechu. A Jan wprost mówi w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, w 18 wierszu, pierwszy list Jana, drugi rozdział, 18 wiersz. Jan po prostu wymienia nawet jak gdyby jego imię. Mówi o nim wprost. Drugi rozdział, 18 wiersz pierwszego listu Jana. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że jest to ostatnia godzina. To nie znaczy, że już się istota zwana antychrystem pojawiła. Jan wprawdzie mówi, że już wielu antychrystów. Chodzi tu raczej o to, że już za czasów Jana niektórzy działali pod inspiracją, działaniem, wpływem ducha antychrysta. Tak jak my działamy, żyjemy pod wpływem Ducha Bożego, Ducha Świętego, dlatego nazywani jesteśmy chrześcijanami, tak już za czasów Jana niektórzy ludzie, i dzisiaj także niewielu jest antychrystów, to znaczy takich, którzy żyją pod działaniem ducha antychrysta. Ale główny antychryst, Herszt, a więc ten, na którego oczekuje zepsuty świat, pojawi się dopiero wtedy, gdy Kościół zostanie zabrany. On dopiero wtedy wyjdzie na arenę. Po zabraniu Kościoła. A więc wtedy objawi się antychryst. I wracając do objawienia, do Apokalipsy, do szóstego rozdziału. Tu jest przedstawiony w sposób sygnalny sposób jego pojawienia się. I w tym sposobie jego pojawienia się jest także cała jego perfidia. Jak powiedziałem, o nim więcej, bardziej szczegółowo będziemy mówić, gdy będziemy omawiać 13 rozdział. Tu tylko zasygnalizuję, bo szósty rozdział tylko sygnalizuje, w jaki sposób on się pojawi, a skutki jego pojawienia się są opisane w rozdziale 13. W związku z tym nie będziemy wyprzedzać. Zwracam tylko uwagę, w jaki sposób on się pojawi. Oto co zobaczył Jan po otwarciu pierwszej pieczęci. Pierwszą pieczęć, zresztą wszystkie cztery pieczęcie, wszystkie siedem pieczęci otwierają cztery postacie. I oto w szóstym rozdziale, wierszu pierwszym czytamy: i widziałem, jak baranek zdjął pierwszą, przepraszam, Jezus otwiera pieczęcie, jak pierwszą pieczęć. I widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący: chodź. A więc Jezus złamał pierwszą pieczęć tej księgi, tego rulonu, tego, co trzymał siedzący na tronie. I wtedy Jan usłyszał od jednej z czterech postaci zaproszenie. Przyjdź tutaj, przyjdź, żeby zobaczyć. Zbliż się, podejdź. I widziałem. Gdy się Jan dobrze przypatrzył, zobaczył białego konia. Zdawałoby się, że symbol biele, czy kolor tego konia symbolizuje czystość, symbolizuje pokój. Bo biel jest symbolem pokoju, jest kolorem pokoju. Mało tego, Chrystus w 19 rozdziale, gdy będzie przychodził na tę ziemię z oblubienicą, na jakim koniu się pojawi? Także na białym. Także na białym. Chrystus także przyjdzie na białym koniu. I nawet niektórzy myślą, że mowa tu jest o Chrystusie. Ale w żaden sposób tak powiedzieć nie można, bo Chrystus ciągle pozostawał na ziemi, gdy ten ktoś przyszedł, pojawił się na białym koniu na ziemi. Chrystus pozostawał ciągle w niebie, by łamać następne pieczęcie. Kim jest ta istota na białym koniu? To jest właśnie Antychryst. Owoce jego pojawienia się, o których będziemy czytać na następnym spotkaniu, tego bardzo wyraźnie dowodzą. To dlaczego pojawił się na białym koniu? To dlaczego pojawił się na takim koniu, na którym przyjdzie Chrystus, na białym? Także Chrystus przyjdzie. Dlaczego? Kochani, wytłumaczenie z tego jest bardzo proste. Gdyby się Antychryst pojawił i od razu zdradził swoją naturę, bo Biblia nazywa go bestią, zwierzęciem, i gdyby przyszedł na jakimś czarnym koniu i objawił się ludzkości, ja jestem bestia, ja jestem zwierzę, ja jestem Antychryst, to przecież przynajmniej ci, którzy słyszeli coś o Bogu w kościołach albo od najbliższych, to by zrozumieli, że jest to ktoś, przed kim trzeba uciekać. A więc ludzie by się od niego prawdopodobnie odwrócili. No bo kto poszedłby za kimś, kto się przedstawia jako bestia, jako antychryst, jako zwierzę? A tak go nazywa 13 rozdział Apokalipsy. Dlatego w perfidny sposób on przyjdzie jako czyniciel pokoju na białym koniu. On przyjdzie jako wybawca, jako zbawiciel, nawet jako imitacja Chrystusa. Ludzie, ja przynoszę wam wybawienie. Ludzie, ja przynoszę wam pokój. To jest symboliczne przedstawienie właśnie sposobu omamienia ludzkości. To jest właśnie sposób na zbałamucenie ludzkości. A zresztą naśladuje swojego pana, szatana. Czy kiedykolwiek szatan objawił się komukolwiek, ja jestem szatan? I teraz wezmę się za kuszenie ciebie? Czy tak się objawił Ewie? Nie, jako ktoś, kto dobre rzeczy jej podpowiada. Ewa, gdybyś tak zjadła i z tego drzewa, o, byłabyś jak Bóg, o, jaki dobroczyńca. A za Piotrem, gdy stanął, Panie Jezu, no daruj, ale zrób wszystko, żeby ominąć krzyż. Nie spotkać, nie przyjdzie to na cię. Co mówi apostoł Paweł? Że diabeł przemienia się nawet w anioła światłości. Po co? Właśnie po to, żeby okłamać. Właśnie po to, żeby zbałamucić, żeby zwieść. A gdy mu się to uda, gdy ktoś wpadnie w jego szpony, o, to już wtedy wie, co z taką osobą zrobić. I dalej my o tym czytamy. Bo następne konie, które się po tym pierwszym pojawiają, no to są tragiczne konie. Ten pierwszy zwiastuje pokój ludziom. Ten pierwszy, pójdźcie do mnie, ja jestem waszym wybawicielem, waszym ratunkiem. Ale potem śmierć, głód, wojny i tragedia. Ale to jest na czas późniejszy. A co mówi Pan Jezus, gdy mówi o nim? Diabeł przychodzi tylko po to, żeby kraść, a potem zabijać i tracić. Taki jest jego sposób postępowania. O, gdyby on powiedział od razu tym wszystkim, którzy dzisiaj jednego dnia bez wody przeżyć nie mogą, co się z nimi stanie, gdy wpadną w nauk, to co myślicie? Piliby oni? Sięgaliby po pierwszy? Nie, stroniliby. Ale on im raczej podpowiada, no przecież to rozweseli twoje serce, będziesz miał dobry humor. A gdyby im od razu powiedział, słuchaj, twoje życie stoczy się, jeśli będziesz zażywał te narkotyki. Ale żony mówi, wiesz, idziesz na dancing, będziesz miał halucynacje, będziesz widział zamiast jednej dziewczyny dwie, wiesz, jakie będziesz miał powodzenie. I w ten sposób, okłamując, wprowadza ludzi w dramat. I to samo tutaj. I to samo tutaj. Kto by za nim poszedł, gdyby się od razu ujawnił, że jest antychrystem, że jest posłańcem szatana? Prawdopodobnie wielu by nie poszło. Może wielu by poszło, bo chyba wczoraj albo przedwczoraj czytałem zdumiewającą wiadomość w internecie, że większość tych ryczących zespołów muzycznych upodabnia się do szatana. Do jego postaci z rogami i tak dalej, i tak dalej. Więc być może tacy by poszli. Bo jak widzę, oni tęsknią już za tą postacią. Ale być może byłoby wielu takich, którzy by powiedzieli, choćbym miał umrzeć, nie dam się zwieść. Nie pójdę na ten lep. Nie poddam się. A jak będziemy mówić o 13 rozdziale, to zauważymy, że cały świat, ludziska polecieli za nim. A czym się to skończyło? No to będzie wynikać z dalszych rozdziałów Apokalipsy. Dzisiaj kończę. Dzięki za uwagę. Niech was Pan błogosławi.